From the conference center at Temple.
Centrum konferencyjnego na Placu Świątynnym w Salt Lake City nadajemy 182. jesienną konferencję generalną Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, w czasie której przemawiać będą mówcy wybrani spośród władz naczelnych i generalnych urzędników Kościoła. Oprawę muzyczną na tej sesji zapewni chór młodych mężczyzn i młodych kobiet z Palików Benyon i Taylorsville z obszarów Utah. Przekaz ten jest obsługiwany społecznie przez stację Bonneville Distribution. Jakiekolwiek odtwarzanie, nagrywanie, powielanie lub inne wykorzystywanie tego programu bez pisemnej zgody jest zabronione. Sesję tę prowadzi prezydent Dieter Uchtdorf, drugi doradca w Radzie Prezydenta Kościoła.
Bracia i siostry, witam Was na drugiej sesji 182. jesiennej konferencji generalnej. Prezydent Thomas Monson, który przewodniczy tej konferencji, poprosił mnie, abym poprowadził tę sesję. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy są tu obecni lub uczestniczą w tej konferencji za pośrednictwem telewizji, radia lub internetu, jak również tych, którzy oglądają nas w centrach Palików w różnych częściach świata, dokąd konferencja jest transmitowana drogą satelitarną. Oprawę muzyczną podczas tej sesji zapewni chór młodych mężczyzn i młodych kobiet z Palików Benyon i Taylorsville w stanie Utah pod dyrekcją siostry Lee Tarrant. Przy organach zasiadają Bonnie Goodliffe i Lindemar Getz. Chór otworzy tą sesję śpiewając hymn Powstań o Wielki Syjonie. Modlitwę na rozpoczęcie ofiaruje starszy Garrett W. Gong, 70.
Arise, O glorious Zion, as your Nasz drogi Ojcze w niebie, w ten dzień sabatu jesteśmy wdzięczni za zgromadzeni na tej sesji. Poszukujemy instrukcji, poszukujemy uświęcenia i poszukujemy podniesienia na duchu na tej konferencji. I ci wszyscy, którzy ją odbierają i słyszą. Dziękujemy, Ojcze, za plan zbawienia, za Twoje błogosławieństwa, za Twoją łaskę i miłosierdzie i za Twojego Syna, za Mesjasza i za Jego zadośćuczynienie, które zrobił za wszystkich synów i córki i za nasze indywidualne decyzje. Modlimy się za tych, którzy będą mogli przemawiać i ci, którzy będą śpiewać, aby mówili i śpiewali słowa przywróconej Ewangelii. I abyśmy przez rzeczy, które odczuwamy w naszych sercach i umysłach, jeśli to będzie Twoją wolą, odczuli i mieli, doświadczyli zmiany serca i nawrócenie i mieli większe pragnienie i możliwości błogosławienia naszych rodzin, naszych synów i córek, braci i sióstr i w różnych okolicznościach. I aby wszyscy mogli odnaleźć tą Ewangelię w rodzinach, teraz i w wieczności. To jest naszą modlitwą w imię naszego Zbawiciela, Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.
Chór zaśpiewał hymn Bóg moim ojcem jest. Dziękuję, chór. Prezydent Henry Eyring przedstawi teraz do okazania poparcia generalnych urzędników Kościoła i 70. obszaru. Następnie będziemy mieli przyjemność wysłuchania starszych Toma Perriego i Rossella Ballarda z Kworum 12 apostołów. Po nich przemawiać będzie starszy Larry Echo Hawk, 70.
It is proposed.
Proponuje się, abyśmy poparli Thomasa Spencera Monsona jako proroka, widzącego i objawiciela oraz prezydenta Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Henry'ego Beniona Eyringa jako pierwszego doradcę w Radzie Prezydenta Kościoła i Dietera Friedricha Udorfa jako drugiego doradcę w Radzie Prezydenta Kościoła. Ci, którzy są za, niech to wyrażą. Jeśli ktoś jest przeciw, może to okazać. Proponuje się, abyśmy poparli Boyda Kenneta Packera jako prezydenta Kworum 12 Apostołów oraz następujących członków tego kworum: Boyda Packera, L. Toma Perego, Russella Nelsona, Dalina Oaksa, M. Russella Ballarda, Richarda Scotta, Roberta Halesa, Jeffrey'a Hollanda, Davida Bednara, Quentina Cooka, D. Todda Christophersona oraz Neela Andersona. Ci, którzy są za, niech to wyrażą. Jeśli ktoś jest przeciw, może to okazać. Proponuje się, abyśmy poparli doradców w Radzie Prezydenta Kościoła oraz 12 apostołów jako proroków, widzących i objawicieli. Ci, którzy są za, proszeni są o okazanie tego. Ci, którzy są przeciwni, jeśli są tacy, proszę o okazanie tego tym samym znakiem. Starszy J. Jensen został odwołany z powołania członka prezydium Kworum 70. Ci, którzy chcą dołączyć się do nas, okazując podziękowanie, proszeni są o okazanie tego. Proponuję się, abyśmy poparli starszego Craiga Christensena jako członka prezydium Kworum 70. Ci, którzy są za, proszeni są o okazanie tego. Jeśli ktoś jest przeciw, proponuję się, abyśmy odwołali, wyrażając wdzięczność za wspaniałą służbę, starszego Merlina Jensena jako historyka, kronikarza Kościoła. Ci, którzy są za, proszeni są o okazanie tego. Proponuję się, abyśmy poparli Stevena Snowa jako historyka i kronikarza Kościoła. Ci, którzy są za, proszeni są o okazanie tego. Kto jest przeciw? Proponuję się, abyśmy odwołali starszego Keitha Heblika, Jaya Jensena, Marlina Jensena i Octaviano Tenorio jako członków pierwszego kworum 70. i wyznaczyli ich jako emerytowanych przedstawicieli władz naczelnych. Proponuję się też, abyśmy odwołali starszego Keitha Edwardsa i Larego Gibbonsa jako członków drugiego kworum 70. Ci, którzy chcą się przyłączyć do wyrazu wdzięczności za wspaniałą służbę tych braci, proszeni są o okazanie tego. Proponuję się, abyśmy poparli innych przedstawicieli władz naczelnych 70 obszarów i Generalne Prezydia Organizacji Pomocniczych w ich obecnym składzie. Ci, którzy są za, niech to wyrażą. Ci, którzy są przeciw, mogą to też wyrazić. Dziękuję wam, bracia i siostry, za wasz głos poparcia, za waszą wiarę, oddanie i modlitwy. Teraz będziemy mogli słuchać starszego Perego.
Tego lata osiągnąłem wyjątkowy kamień milowy. Obchodziłem swoje 90. urodziny. Kiedy się osiąga pewne kamienie milowe w swoim życiu, rozważanie wydarzeń i doświadczeń z przeszłości okazuje się pomocne i pouczające. Na was, młodych ludzi, których słuchają tego przemówienia bądź czytają je, osiągnięcie wieku 90 lat nie robi większego wrażenia, ale w czasach, kiedy ja przyszedłem na świat, był to nie lada wyczyn. Tak wiele się zmieniło w przeciągu tych wszystkich lat. Widziałem rozwój ery przemysłowej i informatycznej. Produkowane na szeroką skalę samochody, telefony i samoloty w czasach mojej młodości były wielką innowacją. W dzisiejszych czasach sposoby znajdowania, publikowania i korzystania z informacji zmieniają się niemal z dnia na dzień. W moim wieku zadziwia gwałtownie zmieniający się świat, w którym żyjemy. Tak wiele współczesnych nowości rozbudza wyobraźnię swoim potencjałem polepszania naszego życia. Pośród wszystkich szybko następujących zmian dookoła nas szczerze modlimy się i dbamy o to, żeby wartości Ewangelii Jezusa Chrystusa przetrwały. Niektóre z nich już są narażone na zatracenie. Pierwszymi na liście, a zarazem głównymi wartościami, w które mierzy przeciwnik, są świętość małżeństwa oraz zasadnicze znaczenie rodziny. Stanowią one kotwicę i bezpieczną przystań dla domu, w którym każde z dzieci kochającego Ojca Niebieskiego może odczuwać dobry wpływ oraz przyswajać sobie te wieczne wartości. Moja rodzina, w oczekiwaniu na obchody mojego 90-lecia, zaczęła przypominać i pomagać mi doceniać doświadczenia mojego długiego życia. Na przykład moja siostrzenica zebrała i pokazała mi kilka listów, które napisałem do moich rodziców niemal 70 lat temu z punktu obronnego mojej jednostki piechoty morskiej na wyspie Saipan na Pacyfiku podczas II wojny światowej. Jeden z tych listów szczególnie zwrócił moją uwagę. To był list, który napisałem do mojej matki, aby otrzymała go, otworzyła i przeczytała go w Dniu Matki w 1945 roku. Chciałbym podzielić się z wami kilkoma fragmentami tego listu w nadziei, że zrozumiecie, dlaczego będę na zawsze wdzięczny mojemu kochającemu ojcu i matce za lekcje, jakie wyniosłem z domu. Są oni dla mnie przykładem dobrych rodziców, którzy nadali swoim małżeństwem i swojemu małżeństwu właściwemu wychowaniu dzieci najważniejszym priorytetem. Mój list z okazji Dnia Matki z 1945 roku zaczynał się tak. Droga mamo, przez ostatnie 4 lata nie miałem okazji spędzić Dnia Matki razem z tobą. Każdego roku pragnąłem być blisko ciebie i powiedzieć ci, jak bardzo cię kocham i jak często myślę o tobie, ale ponieważ znowu jest to niemożliwe, będę musiał poprzestać na przesłaniu ci moich myśli pocztą. Tego roku, bardziej niż do tej pory, zauważyłem, jaki wpływ ma na mnie to, że mam wspaniałą mamę. Po pierwsze, tęsknię za tymi drobnymi rzeczami, które robiłaś dla mnie. Kiedy wstawałem z łóżka rano, nigdy nie musiałem się martwić o to, czy znajdę czystą koszulę i czyste skarpety. Jedyne, co musiałem zrobić, to otworzyć szufladę i były na miejscu. W porze posiłku zawsze wiedziałem, że przygotujesz coś, co lubię, najlepiej jak potrafisz. W nocy wiedziałem, że na łóżku znajdę czystą pościel i dokładnie taką kołdrę, pod którą będzie mi wygodnie. Życie w domu było naprawdę przyjemne. Kiedy przeczytałem te pierwsze 2 akapity listu, z początku byłem zdziwiony ich sentymentalnym tonem. Być może mieszkanie w namiocie i spanie pod moskitierą na koi przywodziło na myśl mój wyjątkowy dom. W moim liście do matki pisałem dalej. Jednak moje uczucia do ciebie są tak głębokie ze względu na przykład, jaki mi dałaś. Sprawiłaś, że życie było dla naszej rodziny tak radosne, że chcieliśmy pójść w twoje ślady i dalej doświadczać tej samej radości, jaką cieszyliśmy się w naszych młodych latach. Zawsze znajdowałaś czas, by zabrać nas do kanionu i mogliśmy na ciebie liczyć, jeśli chodzi o wspinaczkę po górach czy granie z nami w piłkę. Ty i tata nigdy nie jechaliście na wakacje sami. Zawsze byliśmy razem. Teraz, kiedy jestem daleko od domu, zawsze lubię mówić o moim życiu rodzinnym, ponieważ było ono niezwykle radosne. Nie mógłbym teraz porzucić twoich nauk, ponieważ moje uczynki są odbiciem twojego charakteru. to moje życiowe wyzwanie, być godnym imienia Nory Son Pery. Jestem dumny z tego tytułu i mam nadzieję, że zawsze będę jego godny. Mam nadzieję, że następnego roku znajdę się przy Tobie, by pokazać Ci to, co planowałem z okazji Dnia Matki przez ostatnie 4 lata. Niech Pan błogosławi Cię za wszystkie wspaniałe rzeczy, które zrobiłaś dla tego niespokojnego świata. Przesyłam Ci całą moją miłość, Tom. Kiedy ponownie przeczytałem swój list, zastanawiałem się nad kulturą panującą w rodzinie, okręgu, paliku i społeczności, w której zostałem wychowany. Mianem kultury określa się sposób życia ludzi. Istnieje swego rodzaju kultura Ewangelii, zbiór wartości, oczekiwań i zwyczajów wspólnych dla wszystkich członków Kościoła Jezusa Chrystusa, świętych w dniach ostatnich. Ta kultura Ewangelii, czyli sposób życia, bierze się z planu zbawienia, przykazań Boga oraz nauk współczesnych proroków. Wyraża się ona zarówno w sposobie wychowywania naszych dzieci, jak i sposobie życia każdego z nas. Pierwsze pouczenie, jakie otrzymał Adam w odniesieniu do swoich ziemskich obowiązków, znajduje się w pierwszej księdze Mojżeszowej. Dlatego mąż opuści ojca swego i matkę swoją i podąży za żoną i staną się jednym ciałem. Połączenie mężczyzny i kobiety w prawnym i legalnym związku małżeńskim nie tylko stanowi przygotowanie przyszłych pokoleń na odziedziczenie ziemi, ale również przynosi największą radość i satysfakcję, jaką można znaleźć podczas tego życia. Ma to szczególne znaczenie, kiedy moce kapłańskie nadają małżeństwu wymiar doczesny i wieczny. Dzięki dzieci urodzone w takim małżeństwie cieszą się bezpieczeństwem, jakiego nie można znaleźć nigdzie indziej. Lekcje nauczane w domu przez dobrych rodziców mają coraz większe znaczenie w dzisiejszym świecie, gdzie wpływ przeciwnika jest tak powszechny. Jak wiemy, próbuje on podważyć i zniszczyć podstawę naszego społeczeństwa, rodzinę. W sprytny i starannie zakamuflowany sposób atakuje życie rodzinne na całym świecie i próbuje osłabić więzi i przymierza wiernych, świętych w dniach ostatnich. Rodzice muszą zdecydowanie przyznać, że nauczanie w domu jest najświętszym i najważniejszym obowiązkiem. Choć inne instytucje, takie jak kościół i szkoła, mogą pomagać rodzicom wychowywać chłopca lub dziewczynkę odpowiednio do drogi, którą ma iść. Ostatecznie ten obowiązek spoczywa na rodzicach. Zgodnie z wielkim planem szczęścia, rodzice są tymi, którym powierzono opiekę i rozwój dzieci Ojca Niebieskiego. W naszej niezwykłej roli rodzicielskiej jest wiele sposobów, na jakie dobrzy rodzice mogą uzyskać pomoc i wsparcie, którego potrzebują w nauczaniu swoich dzieci Ewangelii Jezusa Chrystusa. Pozwólcie, że zasugeruję 5 rzeczy, które mogą zrobić rodzice, aby stworzyć silne więzi rodzinne. Po pierwsze, rodzice mogą szczerze się modlić, prosząc wiecznego Ojca o to, by pomógł im kochać, rozumieć i prowadzić dzieci, które im posłał. Po drugie, mogą oni z całą rodziną modlić się, studiować Pisma Święte i odbywać wieczory rodzinne i, na ile to możliwe, często spożywać razem posiłki. Pora obiadowa może być poświęcona rozmowie i nauczaniu wartości. Po trzecie, rodzice mogą w pełni zdać się na kościelny system wsparcia poprzez komunikowanie się z nauczycielami organizacji podstawowej, do której należą ich dzieci, z przywódcami młodzieży oraz z prezydiami klas i kworów. Będąc w kontakcie z ludźmi powołanymi i wyświęconymi do pracy z ich dziećmi, rodzice mogą zapewnić podstawowe zrozumienie szczególnych i konkretnych potrzeb dziecka. Po piąte, rodzice mogą często dzielić się swoim świadectwem ze swoimi dziećmi, zobowiązywać je do przestrzegania przykazań Boga i obiecywać im błogosławieństwa, jakie nasz Ojciec Niebieski obiecuje swoim wiernym dzieciom. Po piąte, możemy organizować nasze życie rodzinne w oparciu o jasne, proste zasady i wymagania rodzinne, a także o zdrowe tradycje i rytuały oraz rodzinną ekonomię, według której dzieci mają obowiązki rodzinne i zarabiają na swoje kieszonkowe, tak aby nauczyły się gospodarować pieniędzmi i oszczędzać je oraz płacić dziesięcinę. Te wskazówki dotyczące tworzenia silnych więzi rodzinnych idą w parze z kulturą Kościoła. Wzmocnione więzi rodzinne będą stanowić dla naszych dzieci ochronę przed ognistymi pociskami złego ducha, pochodzącymi z ich kultury rówieśniczej, skierowanej na rozrywkę i popularność, z kultury kredytów i pożyczek oraz kultury internetu i mediów, na których oddziaływanie są bezustannie wystawione. To pomoże naszym dzieciom żyć w świecie, ale nie być z tego świata. Prezydent Joseph Fielding Smith nauczał: obowiązkiem rodziców jest nauczanie dzieci zbawczych zasad Ewangelii Jezusa Chrystusa, aby wiedziały, dlaczego mają zostać ochrzczone i aby mogły odczuć w sercu pragnienie, by nadal przestrzegać przykazań Bożych po chrzcie, żeby mogły powrócić do Jego obecności. Czy wy, moi drodzy bracia i siostry, chcecie mieć przy sobie swoje rodziny, dzieci? Czy chcecie być zapieczętowani do swoich ojców i matek żyjących przed wami? Jeśli tak, musicie rozpocząć nauczanie u kołyski. Macie nauczać poprzez przykład, jak i poprzez przykazanie. Rodzina, proklamacja dla świata mówi: mąż i żona mają święty obowiązek, aby kochać i dbać o siebie nawzajem oraz o swoje dzieci. Oto dzieci są darem Pana. Rodzice mają święty obowiązek wychowywania swoich dzieci w miłości i prawości, zaspokajania ich potrzeb fizycznych i duchowych, nauczania ich miłości i służby wzajemnej, zachowywania przykazań Boga i bycia przestrzegającymi prawa obywatelami, niezależnie od tego, gdzie mieszkają. Według boskiego zamysłu ojcowie mają przewodniczyć swoim rodzinom w miłości i prawości i są odpowiedzialni za zapewnienie swoim rodzinom niezbędnych środków do życia i ochrony. Głównym obowiązkiem matek jest dbanie o duchowy i fizyczny rozwój dzieci. W tych świętych odpowiedzialnościach ojcowie i matki są zobowiązani pomagać sobie wzajemnie, jak równi partnerzy. Uważam, że boskim zamysłem jest to, by matka wychowywała i nauczała następne pokolenie. Wspaniale jest jednak wiedzieć, jak mężowie i żony wypracowują prawdziwe partnerskie relacje, wspólnie oddziaływują na swoje dzieci oraz prowadzą efektywną komunikację zarówno na temat swoich dzieci, jak i z ich udziałem. Atak niegodziwości na nasze dzieci jest bardziej subtelny, a jednocześnie bardziej bezwstydny niż kiedykolwiek przedtem. Budowanie silnych więzi rodzinnych tworzy kolejną warstwę ochronną dla naszych dzieci, izolując je od ziemskich wpływów. Niech Bóg błogosławi was, dobre matki i dobrzy ojcowie w Syjonie. On powierzył waszej opiece swoje wieczne dzieci. Jako rodzice jesteśmy partnerami, nawet partnerami Boga, w realizacji Jego dzieła i chwały pośród Jego dzieci. Naszym świętym obowiązkiem jest robić wszystko, co w naszej mocy. Świadczę o tym w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Elder Perry, I think you must be the youngest 90-year-old in the whole church.
Starszy Perry, myślę, że musisz być jednym z najstarszych członków Kumorów. Drodzy bracia i siostry, za każdym razem, kiedy rozkoszuję się smakiem świeżego, dojrzałego pomidora lub soczystej brzoskwini zerwanej prosto z drzewa, przypominam sobie mojego ojca, który 60 lat temu prowadził mały sad brzoskwiniowy w mieście Holiday, Utah. Miał w nim kilka uli, aby umożliwić zapylenie drzew brzoskwiniowych, które w konsekwencji wydały duże owoce, przepyszne owoce. Mój ojciec uwielbiał swoje delikatne pszczoły i podziwiał, jak tysiące z nich, pracując razem, potrafiły zmienić zebrany z kwiatów nektar w słodki złoty miód. Jeden z najbardziej wartościowych pokarmów natury. Sami specjaliści odżywienia potwierdzają, że miód zawiera wszystkie substancje potrzebne do podtrzymania życia. Enzymy, witaminy, składniki mineralne i wodę. Mój ojciec zawsze starał się angażować mnie w pracę przy ulach, ale z ulgą dodawałem mu wolną rękę w dbaniu o swoje pszczoły. Przez te wszystkie lata jednak nauczyłem się bardzo wiele o wspaniałej organizacji ula, o kolonii pszczół liczącej ponad 60 tysięcy sztuk. Pszczoły zajmują się zapylaniem, zbieraniem nektaru i skraplaniem go w miód. To jest ich wspaniałe zadanie, na zawsze wpisane w stworzony przez Boga ich kod genetyczny. Szacuje się, że wyprodukowanie około 0,5 kg miodu wymaga, aby rój od 20 do 60 tysięcy pszczół odwiedziło miliony kwiatów i pokonało trasę równą okrążeniu Ziemi 2 razy. Podczas swojego krótkiego życia, które trwa zaledwie od kilku tygodni do 4 miesięcy, jedna pszczoła dostarcza do ula zaledwie 1/12 łyżeczki miodu. Mimo że na pierwszy rzut oka może to się wydawać na pozór nieistotne, dostarczona przez pszczółkę 1/12 łyżeczki miodu jest istotna dla życia roju. Pszczoły polegają na sobie nawzajem. Praca, która mogłaby okazać się zbyt przytłaczająca dla kilku pszczół, staje się lżejsza dzięki temu, że wszystkie pszczoły wykonują powierzone im zadania. Ul pszczeli od zawsze stanowił ważny symbol w historii Kościoła. Wiemy z Księgi Mormona, że Jeredzi zabrali pszczoły, kiedy rozpoczęli swoją podróż w kierunku kontynentu amerykańskiego. Tysiące lat temu Brigham Young wybrał symbol ula, aby zachęcić i zainspirować pionierów do wspólnej pracy. Aby przemienić jałową pustynię otaczającą wielkie jezioro Słone w płodne doliny, które mamy dzisiaj. Jesteśmy spadkobiercami ich zbiorowej wizji i pracowitości. Ul pszczeli stanowi element zarówno dekoracji wewnętrznych, jak i zewnętrznych wielu z naszych świątyń. Pulpit, przy którym stoję, jest drewniany i został zrobiony z orzecha włoskiego, który rósł w ogrodzie prezydenta Gordona Hinckleya, a następnie przyozdobiono go, rzeźbiąc w nim symbol ula. Używanie tego symbolu świadczy tylko o jednym. Wspaniałe rzeczy mają miejsce i ciężary stają się lekkie, kiedy wiele rąk jest gorliwie zaangażowanych w dobrej sprawie. Pomyślcie, co miliony świętych w dniach ostatnich mogłoby osiągnąć w świecie, jeśli żyłyby na podobieństwo pszczół. Skupieni, skoncentrowani na zobowiązaniu do przestrzegania nauk Pana Jezusa Chrystusa. Zbawiciel nauczał, że pierwszy i najważniejszym przykazaniem jest to: będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. A drugie podobne temu: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Słowa Zbawiciela są bardzo proste, jednak ich znaczenie głębokie i znamienne. Mamy kochać Boga i tak jak kochamy i dbamy o siebie, mamy kochać i dbać o bliźnich. Wyobraźcie sobie, ile dobrego moglibyśmy zdziałać razem jako zjednoczeni uczniowie Chrystusa. Gorliwie i pośpiesznie odpowiadając na potrzeby innych. Służąc naszym rodzinom, przyjaciołom, sąsiadom i współobywatelom. W liście Jakuba zostało podkreślone, że służba jest definicją czystej i nieskalanej religii. Stale czytamy o służbie, jaką udzielają członkowie Kościoła na całym świecie, szczególnie o służbie udzielanej w czasach kryzysu, kiedy dotykają nas pożary, powodzie, huragany i tornada. Te bardzo potrzebne i niezmierne akcje, które są doceniane w trudnych sytuacjach, powinny mieć miejsce także w czasach pokoju. Być sposobem doniesienia brzemion siebie nawzajem, co może robić na co dzień, jaki byłby efekt milionów małych aktów współczucia okazanych przez nas codziennie ze względu na naszą prawdziwą miłość chrześcijańską, którą darzymy innych. Z czasem to miałoby przeobrażający wpływ na wszystkie dzieci naszego Ojca Niebieskiego. Jego miłość przekazywaną przez nas miałaby ten właśnie skutek. Nasz zakłopotany świat potrzebuje miłości Chrystusowej bardziej niż kiedykolwiek, a z upływem lat będzie potrzebował jej coraz bardziej. Te proste, codzienne akty służby mogą wydawać się duże same w sobie, ale gdy są wykonywane wspólnie, stają się tą jedną 12 łyżeczki miodu, przyniesioną przez jedną pszczołę do ula. Nasza miłość do Boga i do Jego dzieci ma w sobie moc, a kiedy przejawiają się w milionach aktów chrześcijańskiej służby, wtedy osładza i odżywia świat. Dając mu życiodajny nektar wiary, nadziei i miłości. Co musimy zrobić, aby stać się jak te pełne poświęcenia pszczoły i aby poświęcenie stało się częścią naszej natury? Wielu z nas gorliwie uczęszcza na spotkania kościelne i ciężko pracuje w wypełnianiu swoich powołań, zwłaszcza w niedzielę. To z pewnością jest godne pochwały, ale czy nasze umysły i serca są gorliwie zaangażowane w czynienie dobra przez pozostałe dni tygodnia? Czy robimy to stale, czy jesteśmy naprawdę nawróceni na Ewangelię Jezusa Chrystusa? Co robimy z niesieniem wiary, o które dbaliśmy w naszych umysłach i w jaki sposób możemy zasadzić je w urodzajnej glebie naszych dusz? W jaki sposób możemy nastąpić w nas ta wielka przemiana serca, o której Alma mówił, że jest niezbędna dla naszego szczęścia i pokoju? Pamiętajmy, że miód zawiera wszystkie substancje niezbędne do podtrzymania śmiertelnego życia. Tak samo Ewangelia Chrystusa jest jedyną drogą prowadzącą do życia wiecznego. Tylko wtedy, gdy nasze świadectwo wykracza poza zrozumienie naszego umysłu i przenika głęboko do naszego serca. Dopiero wtedy znajdziemy motywację, aby kochać i służyć innym, tak jak to czynił Zbawiciel. Wtedy i jedynie wtedy stajemy się prawdziwie nawróconymi uczniami Chrystusa, umocnionymi duchem i mogącymi dosięgnąć serca innych. Kiedy nasze serca nie są już nastawione na rzeczy tego świata, wtedy nie dążymy do zaszczytów ludzkich lub do zaspokojenia własnej dumy. Raczej przyjmujemy cechy Chrystusowe, o których nauczał Jezus. Jesteśmy delikatni, łagodni i odczuwamy nieudawaną miłość. Okazujemy dobroć bez obłudy i przewrotności. Mamy miłosierdzie dla wszystkich ludzi. Cnota nieprzerwanie ozdabia nasze myśli. Nie mamy więcej pragnienia czynienia zła. Duch Święty jest naszym stałym towarzyszem, a doktryna kapłaństwa spoczywa na naszej duszy, jak rosa z nieba. Nie zachęcam was do religijnego fanatyzmu czy ortodoksji. Wręcz przeciwnie. Po prostu sugeruję kolejny logiczny krok w naszym procesie pełnego nawrócenia do Ewangelii Chrystusa. Jest nim przyjęcie Jego doktryny głęboko do naszych serc i dusz, dzięki czemu będziemy konsekwentni i uczciwie żyli tym, co głosimy. Uczciwość upraszcza nasze życie i wzmacnia naszą wrażliwość na ducha i na potrzeby innych. Wnosi radość do naszego życia i pokój do naszych dusz. Ten rodzaj radości i pokoju, który przychodzi do nas, kiedy odpokutujemy za nasze grzechy, naśladujemy Zbawiciela i następnie przestrzegamy Jego przekazań. W jaki sposób możemy wprowadzić tę zmianę? W jaki sposób możemy zakorzenić tę miłość Chrystusową w naszych sercach? Jest prosty, dzienny sposób, który może wprowadzić zmiany w życie każdego członka Kościoła i nawet was, chłopcy i dziewczęta, młodzi mężczyźni, młode kobiety, jak i wszystkich, którzy jesteście rodzicami. Jest to bardzo proste. Codziennie w porannej modlitwie poproście Ojca Niebieskiego, aby pokierował wami i pomógł rozpoznać możliwość służby dla jednego z jego cennych dzieci. Następnie, kontynuując swój dzień, miejcie serca wypełnione wiarą i miłością. Poszukajcie kogoś, komu możecie pomóc. Skupcie się na tym, jak pszczoły skupiają się na kwiatach, z których mają zebrać nektar i pyłek. Jeśli to zrobicie, wasza duchowa wrażliwość wzrośnie i odkryjecie możliwość służby, o których nie mieliście pojęcia. Prezydent Monson nauczał, że w wielu przypadkach odpowiedzią na modlitwy danej osoby zanoszonej do Ojca Niebieskiego jesteśmy my. Nasze miłe słowa i czyny, nasze proste akty służby i miłości. Prezydent Spencer Kimball powiedział: Bóg naprawdę interesuje się nami i troszczy się o nas. Zazwyczaj zaspokaja nasze potrzeby poprzez innych ludzi. Zatem kluczowe jest, abyśmy służyli sobie wzajemnie. Wiem, że jeśli to robicie w domu, w szkole, w pracy, w kościele, Duch poprowadzi was i będziecie w stanie rozpoznać tych, którzy potrzebują pomocy, której tylko wy możecie udzielić. Zostaniecie zachęceni do tego przez Ducha i poczujecie wspaniałą motywację do udzielenia się ze światem czystą miłością Chrystusa i Jego Ewangelią. Pamiętajcie, że jak ta 1/12 łyżeczki miodu dostarczona przez małą pszczółkę do ula, tak nasze wysiłki pomnożone przez dziesiątki tysięcy, a nawet miliony przepełnionych modlitwą aktów chrześcijańskiej służby niosącej miłości Boga do Jego dzieci będą źródłem światła Chrystusa dla tego pogrążającego się w mroku świata. Związani ze sobą będziemy nieść miłość i współczucie dla naszych rodzin, osób samotnych, biednych, skrzywdzonych i tych z dzieci naszego Ojca Niebieskiego, które poszukują prawdy i pokoju. Bracia i siostry, jest to moją pokorną modlitwą, abyście poprosili o natchnienie, by napotkać kogoś, komu możemy naprawdę służyć, także przez dzielenie się prawdą Ewangelii i świadectwem. Obyśmy na koniec każdego dnia mogli udzielić odpowiedzi twierdzącej na pytanie, czy zrobiłam dziś coś dobrego w tym świecie, czy pomogłam komuś w potrzebie. To jest dzieło Boże, obyśmy je wykonali tak wiernie, jak te małe, pełne poświęcenia pszczoły. O to się pokornie modlę w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
I volunteered for service in the United States Marine Corps during the Vietnam War.
Podczas wojny wietnamskiej zgłosiłem się na ochotnika do służby w Korpusie Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych. Wkrótce po przyjeździe do Quantico w Virginii w celu odbycia wstępnego szkolenia stałem na baczność przy mojej pryczy w jednym z baraków wraz z 54 innymi rekrutami korpusu. Wtedy to poznałem mojego instruktora musztry, który kopnięciem otworzył drzwi, po czym wszedł, krzycząc słowa przeplatane wulgaryzmami. Był twardzielem, doświadczonym weteranem. Po tym przerażającym wstępie udał się na drugi koniec baraku i zaczął przepytywać zebranych rekrutów jednego po drugim. W każdym z obecnych bez wyjątku odnalazł coś, co mógł wyśmiać, używając przy tym głośnego i wulgarnego języka. Idąc wzdłuż rzędu, stawał przed każdym żołnierzem, który zgodnie z komendą odkrzykiwał: tak jest lub nie, panie sierżancie. Nie widziałem dokładnie, co robił, gdyż kazano nam stać na baczność ze wzrokiem skierowanym przed siebie, ale kiedy przyszła moja kolej, wiedziałem, że chwycił moją torbę i opróżnił jej zawartość na materac znajdujący się za moimi plecami. Przejrzał moje rzeczy, podniósł coś i podszedł do mnie. Byłem gotowy na jego atak. W ręku trzymał moją Księgę Mormona. Spodziewałem się, że będzie na mnie wrzeszczeć. Zamiast tego zbliżył się do mnie i szepnął: czy jesteś Mormonem? Zgodnie z rozkazem krzyknąłem: tak, panie sierżancie. Znowu spodziewałem się najgorszego. Zamiast tego zatrzymał się i podniósł rękę, w której trzymał moją Księgę Mormona. A następnie bardzo cichym głosem zapytał: czy wierzysz w tę księgę? Znowu krzyknąłem: tak jest, panie sierżancie. W tym momencie byłem pewien, że zacznie krzyczeć lekceważące słowa o mormonach i księdze Mormona. Ale on po prostu stał w milczeniu. Wrócił do miejsca, gdzie rozrzucił moje osobiste rzeczy i delikatnie odłożył moją księgę. Następnie minął mnie i powrócił do wulgarnego ośmieszania i kompromitowania pozostałych rekrutów. Często zastanawiałem się, dlaczego ten twardy sierżant piechoty morskiej oszczędził mnie tamtego dnia. Jestem wdzięczny, że mogłem bez wahania powiedzieć: tak, jestem członkiem Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. I tak, wiem, że Księga Mormona jest prawdziwa. To świadectwo jest cennym darem, danym mi przez Ducha Świętego, dzięki pomocy dwóch misjonarzy i doradcy w kworum kapłanów. Kiedy miałem 14 lat, dwaj misjonarze, Lee Pearson i Boyd Kampeisen, nauczali moją rodzinę przywróconej Ewangelii Jezusa Chrystusa. Wkrótce potem zostałem ochrzczony. Dwa lata później mój doradca w kworum kapłanów, Richard Boren, dał mi wyzwanie, abym przeczytał Księgę Mormona. Przyjąłem je. Każdego wieczora czytałem co najmniej 10 stron, aż skończyłem. Na stronie tytułowej Księgi Mormona przeczytałem, że jest ona skierowana do Lamanitów, którzy są resztką z domu Izraela, a także do Żydów i ludzi innych narodów. Natomiast w przedmowie do Księgi Mormona, jeszcze jednego świadectwa o Jezusie Chrystusie, jest napisane, że od Lamanitów wywodzi się większość amerykańskich Indian. Kiedy czytałem Księgę Mormona, wydawało mi się, że opisane w niej dzieje dotyczą moich przodków, amerykańskich Indian. Ta księga zawiera historię ludu, którego część zwana była później Lamanitami, a który wywędrował z Jerozolimy w poszukiwaniu ziemi obiecanej około 600 roku przed naszą erą. Stanowi ona zapis relacji Boga ze starożytnymi mieszkańcami kontynentu amerykańskiego i zawiera opis służby zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa pośród nich. Fragmenty z Księgi Mormona sugerują, że z biegiem czasu ten starożytny lud uległ rozproszeniu po różnych zakątkach kontynentu i okolicznych wyspach. Jego prorocy przepowiedzieli, że wielkie rzesze ludzi innych narodów w końcu dotrą do ziemi obiecanej, a gniew Boży spocznie na Lamanitach, którzy zostaną rozproszeni, pobici i niemal doszczętnie zniszczeni. Mój pradziadek, Echo Hawk, Indianin z plemienia Pawnee, urodził się w połowie XIX wieku w miejscu, które dzisiaj leży na terytorium Nebraski. Nim ukończył 19 lat, Plemię Pawnee zostało zmuszone do opuszczenia swojej ojczyzny rozciągającej się na ponad 9 milionach hektarów ze względu na osadników. W 1874 roku plemię Pawnee przemaszerowało kilkaset kilometrów na południe do małego rezerwatu znajdującego się na terytorium Indian w Oklahomie. Po przybyciu na miejsce populacja plemienia Pawnee zmniejszyła się z ponad 12 tysięcy do około 700 osób. Podobnie jak inne plemiona, Indianie Pawnee zostali rozproszeni, pobici i niemal doszczętnie zniszczeni. Księga Mormona zawiera specjalne przesłanie dla potomków Lamanitów, będących resztką z domu Izraela. Nefi wyraził je, tłumacząc wizję swojego ojca o dniach ostatnich. Wtedy ci, którzy pozostaną z naszego potomstwa, przekonają się, że są z domu Izraela i że są ludem przymierza z Panem. Wtedy dowiedzą się o swoich przodkach i poznają Ewangelię swego Odkupiciela, którą wykładał ich ojcom. Dlatego poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni. Księga Mormona jest Pismem Świętym. Zawiera pełnię wiecznej Ewangelii. Prorok Joseph Smith napisał, że Księga Mormona jest bardziej poprawna niż jakakolwiek inna księga na ziemi, że stanowi podstawę naszej religii i że przybliży do Boga ludzi przestrzegających jej nauk bardziej niż jakakolwiek inna religia. Zawiera ona specjalne przesłanie dla każdego człowieka na ziemi. Kiedy miałem 17 lat i pierwszy raz czytałem Księgę Mormona, skupiłem swoją uwagę na obietnicy Moroniego. I gdy otrzymacie te słowa, zachęcam was, abyście zapytali Boga, wiecznego Ojca, w imię Chrystusa, czy jest to prawdą. Jeśli zapytacie w szczerości serca, z prawdziwym zamiarem, mając wiarę w Chrystusa, objawi On wam prawdę przez Ducha Świętego. Kiedy uklęknąłem do modlitwy, otrzymałem silne duchowe świadectwo, że Księga Mormona jest prawdziwa. To świadectwo pomogło mi określić kurs, którym postanowiłem podążać w moim życiu. Zachęcam wszystkich do przeczytania Księgi Mormona, jeszcze jednego świadectwa o Jezusie Chrystusie. Szczególnie zachęcam tych, którzy należą do resztki z domu Izraela, którzy są potomkami ludu z Księgi Mormona, gdziekolwiek jesteście, do przeczytania Księgi Mormona. Nie tylko raz. Poznajcie obietnice zawarte w Księdze Mormona. Postępujcie zgodnie z naukami i przykładem naszego Zbawiciela i Odkupiciela Jezusa Chrystusa. Zawrzyjcie i dotrzymujcie przymierzy z Panem. Starajcie się o wskazówki Ducha Świętego i postępujcie zgodnie z nimi. Pragnę zakończyć słowami Amalekiego, jednego z proroków Księgi Mormona. I teraz, moi ukochani bracia, pragnę, abyście przystąpili do Chrystusa, który jest świętym Bogiem Izraela, i uczestniczyli w Jego zbawieniu i mocy Jego odkupienia. Przystąpcie do Niego, złóżcie Mu w ofierze całą swą duszę, módlcie się, poście i wytrwajcie do końca, a jak Pan żyje, zostaniecie zbawieni. Kiedy przystąpimy do naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa i oczyścimy nasze serca, staniemy się narzędziem w realizacji wielkich obietnic zawartych w Księdze Mormona. Świadczę o tym w święte imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Thank you, brethren.
Dziękuję, bracia. Teraz chór i kongregacje zaśpiewają hymn Śmiało Naprzód, a następnie będziemy mieli przyjemność wysłuchania starszych Roberta Gaya i Scotta Whitinga, 70. Potem przemawiać będzie starszy Neil Anderson z kworum 12 apostołów.
To jest 182. jesienna konferencja generalna Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich.
Mamy wyzbyć się wszystkich naszych grzechów, małych i wielkich, w zamian za nagrodę życia wiecznego, którą otrzymamy od Ojca. Zbawiciel zadał niegdyś swoim uczniom następujące pytanie. Kiedy dorastałem, rodzice przydzielili mi prace domowe i płacili kieszonkowe za wykonaną pracę. Często korzystałem z tych pieniędzy, z tygodniówki nieco większej niż 50 centów, żeby kupić bilety do kina. Bilet do kina dla 11-latka kosztował wtedy 25 centów. Pozostałe 25 centów mogłem wydać na batoniki, które kosztowały po 5 centów. Kino i 5 batoników. Życie nie mogło być lepsze. Wszystko szło jak po maśle, aż skończyłem 12 lat. Stojąc pewnego popołudnia w kolejce, zdałem sobie sprawę, że bilet dla 12-latka kosztował 35 centów, co oznaczało 2 batoniki mniej. Nie byłem przygotowany do poniesienia takiej ofiary, więc wytłumaczyłem sobie, wyglądam tak samo jak tydzień temu. Podszedłem do okienka i poprosiłem o bilet za 25 centów. Bileterka niczego nie zauważyła. Następnie z przyjemnością kupiłem jak zwykle 5 batoników zamiast 3. Zachwycony swoim osiągnięciem, pośpieszyłem do domu, aby podzielić się swoim sukcesem z tatą. Słuchając mojej opowieści, nie powiedział ani słowa. Kiedy skończyłem, po prostu spojrzał na mnie i zapytał: synu, Czy sprzedałbyś swoją duszę za 5 centów? Jego słowa przeszyły moje 12-letnie serce. Była to lekcja, której nigdy nie zapomniałem. Wiele lat później zadałem podobne pytanie nieaktywnemu posiadaczowi kapłaństwa Melchizedeka. Był to wspaniały człowiek, który kochał swoją rodzinę. Od wielu lat nie chodził jednak do kościoła. Miał utalentowego syna, który grał w elitarnej drużynie wyjazdowej, której treningi i mecze odbywały się w niedzielę. Drużyna ta zdobywała wiele głównych mistrzostw. W trakcie naszego spotkania przypomniałem mu, że jego zobowiązanie jako posiadacza kapłaństwa to, że będzie rozwijał przysięgę i przymierze swojego kapłaństwa. Otrzyma w zamian wszystko, co posiada nasz ojciec. Następnie zapytałem go, czy mistrzostwo krajowe jest warte więcej niż wszystko, co posiada ojciec? Rozumiem, co masz na myśli, łagodnie odparł, po czym umówił się na spotkanie z biskupem. W dzisiejszych czasach jest tak łatwo zagubić się w zgiełku świata, pomimo dobrych intencji. Świat wywiera presję, aby patrzeć poza cel. Ktoś mnie ostatnio zapytał, czy jeden kieliszek naprawdę ma znaczenie? Czy rozumiecie, że to pytanie przeciwnika? Kain zapytał, kim jest Pan, że muszę go znać? Po czym stracił swoją duszę. Szatan triumfuje, kiedy usprawiedliwiamy nasze drobne grzechy. Za butelkę mleka, błędnie zapisane nazwisko czy potrawę, szatanowi udawało się skraść prawo pierworództwa i dziedzictwa. Kiedy rozważamy rzeczy, które oddajemy w życiu za 5 centów lub za krajowe mistrzostwa, możemy albo usprawiedliwiać nasze czyny, tak jak Kain, albo poddać się woli Boga. Nie stajemy przed pytaniem, czy robimy coś, co powinniśmy skorygować, gdyż zawsze tak jest. Prawdziwe pytanie to, czy cofniemy się, czy też ukończymy bieg, sprostawszy wyzwaniu naszej duszy do czynienia woli Ojca. Pan kocha naszą prawość, ale wymaga od nas ciągłej pokuty i uległości. W Biblii czytamy, że to właśnie przestrzegający przykazań zamożny młodzieniec, który uklęknął przed Zbawicielem i zapytał, co powinien uczynić, aby osiągnąć żywot wieczny, odszedł zasmucony, kiedy Zbawiciel powiedział, jednej ci brakuje, sprzedaj wszystko, co masz. A mimo to, że inny zamożny, ale przyziemny człowiek, naczelny król Lamanitów, ojciec Lamoniego, zadał to samo pytanie dotyczące życia wiecznego. Co mam uczynić, abym został narodzony Bogu, wyrwawszy z korzeniami tego złego ducha z mojej piersi i otrzymał jego ducha? Wyzbędę się mego królestwa, by mógł doznać tej wielkiej radości. Czy pamiętacie odpowiedź, jakiej Pan udzielił królowi poprzez swego sługa Arona? Jeśli nawrócisz się, żałując wszystkich swoich grzechów i padniesz przed Bogiem, wzywając Jego imienia, wierząc, że otrzymasz, wtedy będzie Ci dana nadzieja, której pragniesz. Kiedy król zrozumiał, jakiego poświęcenia się wymaga, ukorzył się i wyciągnął na ziemi, po czym zawołał w modlitwie, o Boże, wyzbędę się wszystkich moich grzechów, by Cię poznać. Oto rodzaj wymiany, której wymaga od nas Zbawiciel. Mamy wyzbyć się wszystkich naszych grzechów, małych i wielkich, w zamian za nagrodę życia wiecznego, którą otrzymamy od Ojca. Mamy zapomnieć o usprawiedliwieniach, wymówkach, racjonalizacjach, mechanizmach obronnych, zwlekaniu, pozorach, osobistej dumie, osądliwych myślach i czynieniu rzeczy na nasz własny sposób. Mamy oddzielić się od rzeczy tego świata i wyryć podobiznę Boga na naszych obliczach. Bracia i siostry, pamiętajcie, że to przykazanie to coś więcej niż zwykłe nieczynienie zła. Musimy działać w obliczu zdeterminowanego wroga, a nie zasiadać w stanie bezmyślnego odrętwienia. Wyrycie podobizny Boga oznacza wzajemną służbę. Mamy do czynienia z grzechami, które popełniamy i z grzechami zaniechania. Mamy się wznieść ponad oba ich rodzaje. Służąc jako prezydent misji w Afryce, w drodze na spotkanie na zawsze nauczyłem się tej wielkiej zasady. Zobaczyłem, jak przy drodze mały chłopiec histerycznie zanosi się płaczem. Usłyszałem wewnętrzny głos, zatrzymaj się i pomóż temu chłopcu. Kiedy tylko go usłyszałem, w ułamku sekundy w głowie zaświtała mi wymówka, nie możesz się zatrzymać, spóźnisz się, jesteś przewodniczącym urzędnikiem i nie możesz spóźnić się na spotkanie. Kiedy dotarłem do domu spotkań, ponownie usłyszałem głos, idź i pomóż temu chłopcu. Wtedy dałem moje klucze od samochodu członkowi kościoła o imieniu Afasi i poprosiłem go, aby przywiózł do mnie chłopca. Jakieś 20 minut później poczułem puknięcie w ramię. malec był przed budynkiem. Miał około 10 lat. Dowiedziałem się, że jego ojciec zmarł, a matka była w więzieniu. Chłopiec mieszkał w slumsach Akry z opiekunką, która go karmiła i zapewniała mu nocleg. W ramach zapłaty sprzedawał suszone ryby na ulicach. Ale po całym dniu targowania włożył rękę do kieszeni, która, jak się okazało, była dziurawa. Zgubił wszystkie pieniądze. A Fasi i ja natychmiast zrozumieliśmy, że kiedy wróci do domu, zostanie okrzyknięty kłamcą i najprawdopodobniej zbity, a potem wyrzucony na ulicę. Było to w chwili, kiedy zobaczyłem go po raz pierwszy. Uspokoiliśmy go, wyrównaliśmy jego stratę i odwieźliśmy go z powrotem do jego opiekunki. Tamtego wieczora w drodze do domu zdałem sobie sprawę z dwóch wielkich prawd. Po pierwsze, jak nigdy wcześniej zrozumiałem, że Bóg troszczy się o nas i nigdy nas nie opuści. I po drugie, że zawsze musimy słuchać w nas głosu Ducha i iść tam, gdzie On nas powiedzie, bez względu na nasz strach czy niewygodę. Pewnego dnia uczniowie zapytali Zbawiciela, kto jest największy w Królestwie Niebieskim. W odpowiedzi usłyszeli, że winni się nawrócić, ukorzyć i być pokorni jak małe dzieci. Następnie Zbawiciel rzekł, przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło. Określił naszą misję tym jednym zdaniem. Mamy biec na ratunek zagubionym, porzuconym i maluczkim. Nie wystarczy unikać grzechu. Musimy nieść jego cierpienie na krzyżu, godliwie się angażować, pomagając innym, aby się nawrócili. Ze współczuciem i miłością obejmujemy syna marnotrawnego. Odpowiadamy na lament sierot i na błagania tych, którzy tkwią w ciemności i rozpaczy oraz na rozproszone wołanie rozpaczliwe wołanie rodziny w potrzebie. Starszy Maxwell powiedział, szatan nie musi dążyć do tego, żeby wszyscy byli tacy jak Kain czy Judasz. Wystarczy, że uda mu się sprawić, że utalentowani ludzie zaczną postrzegać siebie jako mądrych, naturalnych ludzi. Po ostatniej konferencji palnika pewien nastolatek podszedł do mnie i zapytał, czy Bóg mnie kocha. Oby nasze życie wypełnione służbą zawsze potwierdzało, że Bóg nikogo nie porzuca. Odpowiadając na pytanie, co da człowiek w zamian za swoją duszę, szatan chciałby, żebyśmy sprzedali swoje życie za batoniki mistrzostwa tego świata. Zbawiciel wzywa nas, abyśmy nie zważając na cenę, porzucili swe grzechy i wyryli na swoim obliczu jego podobiznę. W zamian za to będziemy mogli otrzymać wszystko, co posiada Bóg, a o czym mówi, że jest wspanialsze niż wszystkie skarby tej ziemi razem wzięte. Podczas niedawnego wyprawy do Nikaragui w skromnym domu pewnej rodziny zauważyłem tabliczkę. Widniał na niej napis, moje świadectwo jest moim największym skarbem. Tak samo jest ze mną. Z całego serca zostawiam wam moje świadectwo, że ten Kościół jest prawdziwym Kościołem Boga, że nasz Zbawiciel jest jego głową i kieruje nim poprzez swego wybranego proroka. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Kiedy niedawno zwiedzałem piękną świątynię Brigham City w Utah, przypomniało mi się doświadczenie, które miałem podczas służby jako koordynator Dni Otwartych, występów kulturalnych i ponownego poświęcenia historycznej świątyni Life na Hawajach. Kilka miesięcy przed zakończeniem gruntownych prac renowacyjnych zostałem zaproszony do zwiedzenia świątyni ze starszym William Walker, dyrektorem wykonawczym z Departamentu Świątynnego i z jego współpracownikami. Dodatkowo obecni byli różni przedstawiciele firmy głównego wykonawcy. Jednym z celów tego zwiedzania było określenie postępu jakości wykonanych prac. Na ówczesną chwilę prace były ukończone w około 85%. Kiedy przechodziliśmy przez świątynię, obserwowałem i słuchałem starszego Walkera i jego współpracowników, którzy kontrolowali pracę i rozmawiali z głównym wykonawcą. Przy okazji zobaczyłem mężczyznę, który ciągle dotykał ścian, gdy przechodziliśmy z pokoju do pokoju. Kilkukrotnie po tej czynności pociera swoje palce i zwraca się do generalnego wykonawcy, mówiąc, czuję siorstką powierzchnię na tej ścianie. Siorstkość nie jest normą świątynną. Będziecie musieli wygładzić tą ścianę. Wykonawca posłusznie notował wszystkie zastrzeżenia. Kiedy dotarliśmy do miejsca w świątyni, który zobaczyć miał tylko nieliczne osoby, ten sam mężczyzna zatrzymał nas i zwrócił naszą uwagę na nowo zainstalowane piękne okno z ołowiu i szkła. Było ono szerokie na około 60 cm, wysokie na 180 cm i składało się z małych witraży tworzących geometryczne wzory. Mężczyzna wskazał na mały kwadratowy kawałek witraża o boku 5 cm, który był częścią prostego wzoru i powiedział, ten kwadrat jest przekrzywiony. Spojrzałem na ten kwadrat i według mojej oceny był on umieszczony równo. Po dokładniejszym sprawdzeniu z użyciem przyrządu pomiarowego byłem jednak w stanie zauważyć wadę, gdyż ten mały kwadrat był przekrzywiony o 3 mm. Następnie wykonawcy został poinformowany, że to okno będzie musiało zostać wymienione, ponieważ nie spełnia norm świątynnych. Muszę przyznać, że zdziwiła mnie potrzeba wymiany całego okna z powodu takiego małego, prawie niezauważalnego defektu. Oczywiście było mało prawdopodobne, że ktokolwiek się o tym dowie, czy też zwróci uwagę na to okno, gdyż znajduje się ono w nieuczęszczanym miejscu w świątyni. Kiedy tego dnia wracałem ze świątyni do domu, rozmyślałem nad tym, czego nauczyłem się z tego doświadczenia. Albo raczej o tym, o czym myślałem, że się nauczyłem. Dopiero kilka tygodni później, gdy zostałem zaproszony, aby zwiedzić ukończoną świątynię, moje zrozumienie poprzedniej wycieczki stało się pełniejsze. Gdy szedłem do całkowicie odnowionej świątyni Lai na Hawajach, zostałem oczarowany jej pięknem i jakością wykończeń. Wyobraźcie sobie moje zaciekawienie, gdy zbliżałem się do szorstkich ścian i wadliwego okna. Czy wykonawca wygładził ściany? Czy okno zostało naprawdę wymienione? Gdy podszedłem do szorstkich ścian, zdziwiłem się, że są one pokryte piękną tapetą. Moja pierwsza myśl, a więc w taki sposób wykonawca poradził sobie z szorstkością. Po prostu przykrył ją. Ale tak nie było. Dowiedziałem się, że tapeta na tych ścianach była w planach od samego początku. Zastanawiałem się, dlaczego miała trudno wyczuwalna szorstkość miała znaczenie, jeśli miała być przykryta tapetą. Następnie z chęcią poszedłem do miejsca, w którym znajdowało się wadliwe okno. Tam zaskoczył mnie widok pięknej, sięgającej sufitu rośliny, doniczkowej stojącej bezpośrednio przed okniem. Znowu pomyślałem sobie, a więc w taki sposób wykonawca poradził sobie z przekrzywionym kwadratem. Po prostu ukrył go. Gdy podszedłem bliżej, odsunąłem liście rośliny na bok i uśmiechnąłem się, gdy zobaczyłem, że okno rzeczywiście zostało wymienione. Wcześniejszy mały, przekrzywiony kwadrat tworzył teraz staranny i równy wzór. Dowiedziałem się, że roślina stojąca przed tym oknem była zawsze w planach wystroju. Dlaczego lekko szorstkie ściany i okna o niewielkie asymetry wymagały dodatkowych prac, a nawet wymianych, skoro tylko nieliczni ludzie mogli je zobaczyć? Znalazłem odpowiedź, gdy głęboko zamyślony wyszedłem ze świątyni i spojrzałem na ukończoną elewację, na której zobaczyłem słowa świętość dla Pana, dom Pana. Świątynie tego kościoła spełniają dokładnie ten opis. Te święte budynki są budowane dla naszego użytku, a w ich murach dokonywane są święte i zbawienne obrzędy. Ale nie powinno być żadnych wątpliwości, do kogo należy ten dom, wymagając określonych norm budowlanych, obejmujących nawet najmniejsze szczegóły, okazujemy nie tylko naszą miłość i szacunek do Pana Jezusa Chrystusa, ale również pokazujemy wszystkim obserwatorom, że szanujemy i okazujemy cześć temu, kto jest właścicielem domu. W objawieniu danym prorokowi Józefowi Smithowi dotyczącym zbudowania świątyni, Pan udzielił wskazówek. Przyjdźcie z całym waszym złotem i waszym srebrem i waszymi drogocennymi kamieniami i waszymi wszystkimi antykami i ze wszystkimi, co posiadają wiedzę o antykach i przyniosą cenne drzewa ziemi i niech zbudują dom dla mego imienia, aby w nim zamieszkał Najwyższy. Jest to naśladowanie wzoru przyjętego przez króla Salomona ze Starego Testamentu, który zbudował świątynię Panu, używając tylko najwyższej jakości materiałów i najznakomitszego Bożego wykonania. Dzisiaj z właściwym umiarem również powielamy ten wzór, gdy budujemy świątynię Kościoła. Dowiedziałam się, że choć nieśmiertelne oczy i ręce mogą nigdy nie wychwycić wady, Pan zna poziom naszych wysiłków i wie, co robimy to, co najlepsze. To samo odnosi się do naszych osobistych wysiłków, by żyć tak, abyśmy byli godnymi błogosławieństw świątyni. Pan doradził, a jeżeli lud mój zbuduje mi dom w imię Pańskie, nie dopuści, aby żadna nieczysta rzecz do niej weszła, aby nie została zbezczeszczona, chwała moja spocznie na nim i obecność moja tam będzie, bowiem przyjdę doń i wszyscy, co są czystego serca, którzy doń wejdą, zobaczą Boga. Ale jeżeli zostanie zbezczeszczony, nie wejdę doń i nie będzie tam chwały mojej, bowiem nie wejdę do niegodnych świątyń. Podobnie jak ten wykonawca, kiedy uświadamiamy sobie, które elementy naszego życia są niezgodne z naukami Pana, kiedy nie staramy się z całych sił, wtedy szybko powinniśmy poprawić wszystko to, co niewłaściwe, zdając sobie sprawę, że nie możemy ukryć naszych grzechów przed Panem. Musimy pamiętać, że kiedy usiłujemy zakryć nasze grzechy, oto niebiosa wycofują się i zasmucony jest Duch Pański. Nauczyłem się również, że wysokie normy budynków świątynnych stosowane przez ten Kościół są wzorem, a nawet symbolem tego, w jaki sposób powinniśmy postępować w życiu. Możemy osobiście zastosować nauki apostoła Pawła, który przekazał członkom wczesnego Kościoła, gdy powiedział, czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was. Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Wszyscy jesteśmy wykonani z najlepszych materiałów i jesteśmy cudownym dziełem boskiego rzemiosła. Gdy osiągniemy jednak wiek odpowiedzialności i wkroczymy na pole bitwy z grzechem i pokusami, nasze własne świątynie mogą potrzebować prac renowacyjnych i naprawczych. Być może są w nas siorskie ściany, które potrzebują wygładzenia, albo okna naszych dusz, które potrzebują wymiany, abyśmy mogli przebywać w świętych miejscach. Normy świątynne, które są stawiane przed nami, nie dotyczą aż takiej doskonałości, choć staramy się do niej dążyć, ale bardziej są związane z przestrzeganiem przykazań i postępowaniem najlepiej, jak możemy, jak uczniowie Jezusa Chrystusa. Modlę się o to, abyśmy wszyscy starali się prowadzić życie godne błogosławieństw świątyni, czyniąc to, co najlepsze, dokonując niezbędnych udoskonaleń i eliminując wady i niedoskonałości, aby Duch Boży mógł w nas mieszkać. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Ten years ago, as my wife Kathy and I were living in São Paulo, Brazil, President David Marriott.
10 lat temu, kiedy wraz z żoną Kathy mieszkałem w São Paulo w Brazylii, brazylijskiej misji Interlagos w São Paulo, przewodniczył prezydent David Marriott. On i jego żona Neil, a także ich trzech synowie Will, Tesla i Trace mieszkali niedaleko nas. Pozostawili swój dom, swoją firmę i wielu członków rodziny, aby odpowiedzieć na powołanie proroka do służby na misji. Któregoś popołudnia prezydent Marriott zadzwonił do mnie. Jego ukochana i dobra 20-letnia córka Georgia, doświadczona skrzypaczka i studentka Uniwersytetu Indiana, została potrącona przez ciężarówkę, kiedy wracała rowerem do domu ze spotkania kościelnego. Z pierwszych relacji wynikało, że miała się dobrze. Kilka godzin później jej stan dramatycznie się pogorszył. Rodzina i przyjaciele zaczęli pościć i modlić się o cud dla Georgii. Jej matka wyleciała nocą z Brazylii. Kiedy następnego dnia przybyła na lotnisko w Indianie, czekali na nią starsze dzieci, które z żalem oświadczyły, że byli przy Georgii w chwili jej śmierci. Obserwowałem rodzinę Marriottów, kiedy przechodzili przez to doświadczenie oraz ich zachowanie przez kolejne miesiące i lata. Płakali, modlili się, mówili o Georgii, odczuwali ogromny ból, przygnębienie, ale ich wiara nie osłabła. Wiara jest cennym duchowym darem. Jezus modlił się. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa. Nasza wiara skupia się na Bogu Ojcu i Jego Synu Jezusie Chrystusie i naszym Zbawicielu i Odkupicielu. jest wzmacniającą wiedzą o tym, że Ewangelia została przywrócona na ziemię w swej pełni, że Księga Mormona jest Słowem Boga oraz że prorocy i apostołowie w dzisiejszych czasach dzierżą klucze kapłaństwa. Cenimy naszą wiarę. Dążymy do tego, żeby ją wzmacniać. Modlimy się o jej przyrost i czynimy wszystko, co w naszej mocy, aby ją zachować i chronić. Apostoł Piotr rozpoznał coś, co nazwał próbą wiary. Sam jej doświadczył. Przypomnijcie sobie słowa Jezusa. Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała twoja wiara. Piotr zachęcał później innych, mówiąc: nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ten ogień ma sprawić, że będziecie silniejszy, ale może on też zmniejszyć, a nawet zniszczyć wasze zaufanie pokładane w Synu Bożym i osłabić wasze postanowienie, by dotrzymać złożonych mu obietnic. Te próby często są zakamuflowane, co sprawia, że trudno jest je rozpoznać. Biorą się z naszych słabości, naszych skłonności, naszych predyspozycji lub tego, co ma dla nas największe znaczenie. To, co dla jednej osoby jest trudnym albo możliwym do przejścia sprawdzianem, dla innej może być próbą ogniową. Jak możecie pozostać nieugięci w chwili próby wiary? Musicie zagłębić się właśnie w to, co pomogło wam zbudować jej fundament. Musicie wykazywać wiarę w Chrystusa, modlić się, rozważać Pisma Święte, odpokutowywać, przestrzegać przykazań i służyć innym. W obliczu próby wiary, bez względu na sytuację, nie odchodźcie od Kościoła. Oddalanie się od Królestwa Boga w chwili próby wiary jest tak jak porzucanie bezpieczeństwa, jakie daje pewne podziemny schron w momencie, kiedy zbliża się tornado. Apostoł Paweł powiedział: już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Apostoł Paweł powiedział, że wiara jest chroniona w sanktuarium Kościoła, w domostwie Boga. Kiedy spotykamy się z innymi wiernymi, modlimy się, znajdujemy odpowiedzi na nasze modlitwy, oddajemy cześć poprzez muzykę, dzielimy się świadectwem o Zbawicielu i służymy sobie nawzajem i odczuwamy Ducha Pana. Przyjmujemy sakrament, otrzymujemy błogosławieństwa kapłaństwa i uczęszczamy do świątyni. Pan oświadczył, przeto w obrzędach ukazana jest moc Boga. W obliczu próby wiary pozostańcie w bezpiecznym zaciszu domostwa Boga. Tutaj jest zawsze dla was miejsce. Żadna próba nie jest tak wielka, żebyśmy jej nie pokonali razem. Prezydent Thomas S. Monson powiedział: moralny kompas społeczeństwa również uległ szybkim przemianom. Zachowanie kiedyś uważane za niewłaściwe i niemoralne, teraz jest nieakceptowane przez wielu ludzi. W Kościele jest wielu dorosłych stanu wolnego, którzy dawno przekroczyli swoje młode lata. Chociaż ich życie jest inne niż tego oczekiwali, przestrzegają prawa czystości moralnej. To może stanowić dla nich próbę wiary. Wyrażam swój głęboki szacunek i podziw dla tych uczniów Chrystusa. Bóg nakazał, aby święta moc prokreacji była wykorzystywana tylko pomiędzy mężczyzną i kobietą, prawnie zaślubionymi jako mąż i żona. W Nowym Testamencie Zbawiciel ustanowił normy moralne dla swoich naśladowców, oznajmiając: każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Nauczał nas, abyśmy nie potępiali innych, jednocześnie nie bał się mówić wprost: idź i odtąd już nie grzesz. Nasza rodzina ma pewną przyjaciółkę. Być może znacie kogoś takiego jak ona, albo być może sami macie podobną sytuację. Jest zawsze wierna, służy szlachetnie w kościele, ma dobrą reputację zawodową, jest uwielbiana przez rodzinę. I chociaż oczekiwała, że wyjdzie za mąż i będzie miała dzieci, jest sama. Podjęłam decyzję, powiedziała, że będę pokładać zaufanie w Jezusie Chrystusie. Mam wiarę, że żadne błogosławieństwo nie będzie wstrzymane, jeśli pozostanę wierna moim przymierzom w tym prawu czystości moralnej. Inny przyjaciel odbył wspaniałą służbę misyjną, po czym zdobył specjalistyczne wykształcenie. Miał nadzieję, że założy rodzinę. Jego próbę wiary stanowił pociąg do tej samej płci. Niedawno napisał do mnie: w moim błogosławieństwie patriarchalnym mam obiecane, że kiedyś będę miał swoją własną rodzinę. Czy będzie to w tym, czy w następnym życiu, tego nie wiem. Nie chcę jednak zrobić niczego, co pozbawiłoby mnie błogosławieństw, jakie obiecał mi Bóg. Przestrzeganie prawa czystości moralnej stanowi wyzwanie. Ale czyż nie przyszliśmy na ziemię, aby stawić czoła wyzwaniom i okazywać Bogu naszą miłość i szacunek poprzez posłuszeństwo Jego przykazaniom? Zostałem pobłogosławiony dobrym zdrowiem, Ewangelią, kochającą rodziną, wiernymi przyjaciółmi. Jestem wdzięczny za to, że posiadam wiele błogosławieństw. Świat protestuje, pytając, jak można tak wiele wymagać. Pan odpowiada, jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Ci dwaj naśladowcy Chrystusa oraz tysiące podobnych do nich poczuło moc obietnicy Zbawiciela. Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam. Nie jak świat daje, ja wam daję. Oto kolejna próba. Zawsze byli ludzie, którzy chcieli zdyskredytować Kościół i zniszczyć wiarę. W dzisiejszych czasach ich narzędziem jest internet. Niektóre informacje na temat Kościoła, bez względu na to, jak bardzo mogą być przekonujące, są po prostu nieprawdziwe. W 1985 roku pamiętam, jak przyszedł do mojego biura na Florydzie mój kolega. Trzymał w ręce artykuł z magazynu Time zatytułowany „Kwestionowanie podstaw mormonizmu”. Poruszał on temat niedawno odkrytego listu, rzekomo napisanego przez Martina Harrisa, który to list podważał wersję Józefa Smitha dotyczącą znalezienia płyt Księgi Mormona. Mój kolega zapytał, czy ta nowa informacja zniszczy Kościół mormoński. W artykule zacytowano wypowiedź człowieka, który powiedział, że porzuca Kościół w związku ze znalezionym dokumentem. Później inni rzekomo opuścili Kościół. Z pewnością była to dla nich próba wiary. Kilka miesięcy później eksperci odkryli, a oszust przyznał się do tego, że list został sfałszowany. Pamiętam, jak miałem wielką nadzieję na to, że ci, którzy opuścili Kościół z powodu tego kłamstwa, powrócą. Niektórzy kwestionują swoją wiarę, kiedy znajdują wypowiedź jednego z przywódców Kościoła sprzed lat, która wydaje się być niezgodna z naszą doktryną. Jest pewna ważna zasada, która rządzi doktryną Kościoła. Doktryna jest nauczana przez wszystkich 15 członków Rady Prezydenta Kościoła i Kworum 12 Apostołów. Nie jest ukryta w niejasnym fragmencie jakiegoś przemówienia. Prawdziwe zasady są nauczane często i przez wielu ludzi. Nasza doktryna nie jest trudna do odszukania. Przywódcy Kościoła są uczciwi, aczkolwiek niedoskonałymi ludźmi. Przypomnijcie sobie słowa Moroniego. Nie potępiajcie mnie z powodu moich błędów, ani mego ojca, lecz raczej dziękujcie Bogu, że objawił wam nasze błędy, że możecie się uczyć z naszego przykładu i stać się mądrzejszymi od nas. Józef Smith powiedział: nigdy wam nie mówiłem, że jestem doskonały, lecz że nie mam żadnego błędu w objawieniach. Cudowna moc ręki Boga, przejawiająca się w historii przeznaczeniu Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich, jest możliwa do zauważenia jedynie poprzez duchowe poszukiwanie. Prezydent Ezra Taft Benson powiedział: ostatecznie za każdym człowiekiem stoi ściana wiary, i w oparciu o nią powinien budować swoją opinię. Nie bądźmy zdumieni, kiedy to się przydarzy nam. Próby z definicji mają nas wypróbowywać. Możecie doświadczać cierpienia, niepewności, bezsennych nocy pełnych łez. Nasze próby nie muszą być jednak dla nas zgubne. Nie muszą oddalać nas od przymierzy ani od domostwa Boga. Zapamiętajcie, że opoką, na której potrzebujecie budować, jest nasz Odkupiciel, którym jest Chrystus, Syn Boga. Aby gdy diabeł pośle na was swe wichry, gdy ze wszystkich sił uderzy w was gradem i burzą, okazało się to bezskuteczne. Dzięki opoce, na której jesteście zbudowani, i jeśli ludzie budują na niej, nie upadną. Podobnie jak metal, który pod wpływem intensywnego ognia przemienia się w stal, tak my, jeśli pozostaniemy wierni w czasie ognistej próby naszej wiary, zostaniemy duchowo oczyszczeni i wzmocnieni. Starszy Dietrich Christofferson wyjaśnił, czego nauczył się z osobistej próby. Choć wtedy cierpiałem, to gdy spoglądam wstecz, jestem wdzięczny, że rozwiązanie mego problemu nie nastąpiło szybko. Poznałem mojego Zbawiciela i Ojca Niebieskiego w taki sposób i do tego stopnia, że nie było to by to możliwe inaczej lub mogłoby to wymagać dłuższego czasu. Nauczyłem się ufać Panu całym sercem. Piotr opisał te doświadczenia jako cenniejsze niż złoto. Moroni dodał, że po wypróbowaniu waszej wiary przychodzi świadectwo. Na początku mówiłem o rodzinie Mariotów. W zeszłym tygodniu wraz z Katy pojechaliśmy do nich i odwiedziliśmy razem grób Georgii. Minęło 10 lat. Członkowie rodziny i przyjaciele mówili o swojej miłości do Georgii i wspomnieniach o niej. Były białe balony wypełnione helem, które miały być upamiętnieniem jej życia. Pośród łez matka Georgii tkliwie mówiła o wzmocnionej wierze i zrozumieniu, jakie otrzymała, a ojciec Georgii powiedział mi cicho o tym, że zdobył obiecane świadectwo. Z wiarą przychodzą próby, niosąc ze sobą przyrost wiary. Słowa pocieszenia i zapewnienia od Pana skierowane do proroka Józefa Smitha stanowią obietnicę, jaką on składa również wam w waszej próbie wiary. Wytrwaj, nie lękaj się, bowiem Bóg będzie z tobą na wieki wieków. Składam o tym moje świadectwo, moje święte świadectwo w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Przekazujemy wyrazy wdzięczności wszystkim, którzy przemawiali bądź w inny sposób brali udział w spotkaniu. Dziękujemy młodzieży z chóru za piękną muzykę, jaką cieszył nas tego popołudnia. Pragniemy przypomnieć braciom, że generalne spotkanie kapłańskie rozpocznie się w centrum konferencyjnym dzisiaj wieczorem o godzinie 18 górskiego czasu letniego. Jutrzejsza ogólnokrajowa transmisja satelitarna występu chóru Tabernakulum będzie trwała od godziny 9.30 do 10 górskiego czasu letniego. Następnie niezwłocznie rozpocznie się niedzielna poranna sesja konferencji. Teraz będziemy mieli przyjemność wysłuchania starszego Dallin Oaksa z kworum 12 apostołów, który będzie ostatnim mówcą podczas tej sesji. Po jego wystąpieniu chór zaśpiewa hymn w tym radosnym dniu. Modlitwę na zakończenie ofiaruje starszy José Alonso, 70.
We can all remember our feelings.
Nikt nie powinien oprzeć się błaganiu, abyśmy wspólnie się zjednoczyli o troskę przyszłych dzieci. Wszyscy wiemy, co czujemy w sercu, kiedy małe dziecko płacząc wyciąga ręce po pomoc. Kochający Ojciec Niebieski daje nam tego rodzaju uczucia, aby skłonić nas do udzielenia pomocy swoim dzieciom. Przemawiam z perspektywy Ewangelii Jezusa Chrystusa, czyli Jego planu zbawienia. Tak jest moje powołanie. Lokalni przywódcy Kościoła są odpowiedzialni za jeden obszar jurysdykcji, taki jak okręg lub palik, ale apostoł ma obowiązek składać świadectwo przed całym światem. W każdym kraju, pośród wszelkich ras i wyznań, wszystkie dzieci są dziećmi Boga. Chociaż nie poruszam kwestii politycznych czy społecznych, tak jak inni przywódcy kościelni, nie mogę mówić o dobru dzieci bez implikacji wyborów, których dokonują obywatele, urzędnicy państwowi oraz pracownicy prywatnych organizacji. Wszyscy jesteśmy zobowiązani przykazaniem Zbawiciela, by kochać i troszczyć się o siebie nawzajem, a w szczególności o słabych i bezbronnych. Dzieci są niezwykle podatne na krzywdę. Wcale nie mają lub nie mają niewielkie możliwości obrony i zapewnienia sobie opieki, mają mały wpływ na to, co jest tak bardzo ważne dla ich dobra. Dzieci potrzebują, aby przemawiali za nich inni ludzie i potrzebują osób, które będą podejmować decyzje, przekładając ich dobro nad egoistyczne interesy dorosłych. Na całym świecie szokuje nas to, że miliony dzieci padają ofiarą straszliwych zbrodni i egoizmu z rąk osób dorosłych. W niektórych rozdartych wojną krajach dzieci są porywane i zmuszane do służby wojskowej w walczących ze sobą siłach zbrojnych. Raport Organizacji Narodów Zjednoczonych szacuje, że ponad 2 miliony dzieci pada co roku ofiarą prostytucji i pornografii. Z perspektywy planu zbawienia, jednym z najpopularniejszych nadużyć wobec dzieci jest odebranie im możliwości narodzin. Trend ten panuje na całym świecie. Krajowy wskaźnik narodzin w Stanach Zjednoczonych jest niższy niż 25 lat temu, a w większości krajów Europy i Azji od wielu lat oscyluje poniżej poziomu samoodnowy. Nie jest to jedynie kwestia religijna. Kiedy liczba jednostek we wschodzących pokoleniach maleje, ich kultura, a nawet całe narody wyludniają się i ostatecznie znikają. Jedną z przyczyn malejącego wskaźnika narodzin jest aborcja. Szacuje się, że na całym świecie co roku dokonuje się ponad 40 milionów aborcji. Prawo w wielu krajach zezwala, a nawet promuje aborcję, ale my uważamy ją za wszelkie zło. Inne nadużycia wobec dzieci, które mają miejsce w trakcie ciąży, to upośledzenia płodu wynikające ze złego odżywania się matki lub używania narkotyków. Tragiczną ironią losu jest niezmierna rzesza dzieci, które są eliminowane lub ranione jeszcze przed urodzeniem, podczas gdy tłumy bezpłodnych małżeństw pragną szukać dzieci do adopcji. Nadużycia w dzieciństwie i zaniedbane dzieci, które ma miejsce po porodzie, jest bardziej widoczne na forum publicznym. Na całym świecie niemal 8 milionów dzieci umiera przed 5 rokiem życia, głównie z powodu chorób, które są uleczalne i którym można zapobiec. A Światowa Organizacja Zdrowia donosi, że 1/4 dzieci jest opóźniona w rozwoju zarówno umysłowo, jak i fizycznie z powodu nieodpowiedniego żywienia. Mieszkając w krajach, w różnych krajach, podróżując po świecie, my, przywódcy Kościoła, widzimy wiele takich przykładów. Naczelne prezydium organizacji podstawowej donosi, że dzieci żyją w warunkach przekraczających naszą wyobraźnię. Pewna matka na Filipinach powiedziała: czasami nie mamy wystarczająco pieniędzy na jedzenie, ale to wszystko w porządku, ponieważ daje mi to okazję do uczenia moich dzieci wiary. Gromadzimy się i modlimy o pomoc, a dzieci wiedzą, jak Pan nas błogosławi. W Republice Południowej Afryki siostra służąca w organizacji podstawowej spotkała samotną i smutną dziewczynkę. Nieśmiało odpowiadając na pełne miłości pytania, odpowiedziała, że nie ma matki, ojca ani babci, tylko dziadka, który się nią zajmuje. Tego rodzaju tragedie zdarzają się często na kontynencie, gdzie wielu opiekunów umiera na AIDS. Nawet w bogatych krajach małe dzieci i młodzież cierpią z powodu zaniedbania. Dzieci, które dorastają w nędzy, mają słabe zdrowie i niedostateczne okazje do nauki. Narażone są także na groźne czynniki środowiskowe w swoim fizycznym i kulturowym otoczeniu, a nawet na zaniedbanie ze strony rodziców. Starszy Jeffrey Holland podzielił się ostatnio doświadczeniem policjanta, który jest świętym jak ostatni. Prowadząc świadectwo, znalazł piątkę małych dzieci skupioną razem i próbującą spać bez pościeli na brudnej podłodze w mieszkaniu, gdzie odbywała się pijańska libacja matki i jej znajomych. W mieszkaniu tym nie było pożywienia, by uśmierzyć głód. Po tym, jak położył je na prowizorycznym łóżku, policjant uklęknął i pomodlił się o ich ochronę. Gdy skierował się do wyjścia, jedno z dzieci w wieku około 6 lat podbiegło do niego, chwyciło go za rękę i zapytało się błagalnym głosem: czy możesz mnie zaadoptować? Pamiętam naukę Zbawiciela, który postawił przed swoimi uczniami małe dziecko i oświadczył: a kto przyjmie jedno takie dziecię w imię moje, mnie przyjmuje. Kto zaś zgorszy jedno z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono uszy i kamień młyński utopiono go w głębi morza. Rozważając niebezpieczeństwa, przed którymi dzieci winny być chronione, powinniśmy także wziąć pod uwagę psychiczne znęcanie się nad nimi. Rodzice, inni opiekunowie, nauczyciele czy rówieśnicy, którzy poniżają, zastraszają czy upokarzają dzieci lub młodzież, mogą wyrządzić trwalszą krzywdę niż zadając urazy fizyczne. Sprawianie, że dziecko czuje się bezwartościowe, niekochane lub niechciane, może spowodować trwały uraz w jego poczuciu własnej wartości i rozwoju. Młodzież borykająca się z jakimkolwiek rodzaju wyjątkową sytuacją, w takim także pociągiem do osób tej samej wsi, jest szczególnie wrażliwa i potrzebuje pełnego miłości, zrozumienia, nie zastraszania czy ostracyzmu. Z pomocą Pana możemy odpokutować, zmienić się i okazywać więcej miłości i być bardziej pomocni w stosunku do dzieci naszych własnych oraz tych wokół nas. Nie ma poważniejszych przykładów fizycznego lub emocjonalnego zagrożenia wobec dzieci niż zagrożenie ze strony rodziców czy opiekunów. Prezydent Thomas Monson mówił o podłych czynach molestowania dzieci, kiedy jedno z rodziców złamało lub oszpeciło dziecko fizycznie lub emocjonalnie. Ubolewałem nad tym, kiedy musiałem zapoznawać się z szokującymi dowodami w takich sprawach w trakcie spełniania urzędu w Sądzie Najwyższym stanu Utah. Do spraw najwyższej wagi w kwestii dobra dzieci należy to, czy ich rodzice są w związku małżeńskim, jaka jest natura i długość tego małżeństwa, a w szerszym znaczeniu, jak wygląda kultura i oczekiwania wobec związku małżeńskiego oraz opieki nad dziećmi w miejscu ich zamieszkania. Dwóch uczonych specjalizujących się w naukach o rodzinie wyjaśnia: na przestrzeni wieków małżeństwo było przede wszystkim instytucją, której przeznaczenie była prokreacja i wychowanie dzieci. Zapewniało też więź kulturową, której celem było połączenie ojca z dziećmi poprzez powiązanie go z ich matką. W ostatnich czasach dzieci coraz częściej jednak zajmują dalsze miejsce. Pewien profesor z Harvardu tak opisuje obecny system prawny i podstawę wobec małżeństwa i rozwodu. Obecna amerykańska opowieść o małżeństwie, opowiedziana przez pryzmat prawa w znaczącej części literatury popularnej, brzmi mniej więcej następująco. Małżeństwo to związek, który istnieje głównie dla samozaspokojenia obu współmałżonków. Jeśli przestaje spełniać tę funkcję, nikt nie ponosi za to winy i ktokolwiek z małżonków może je zakończyć na własne życzenie. Dzieci raczej nie pojawiają się w tej opowieści. Najwyżej pojawiają się jako cienie postaci drugoplanowych. Przywódcy naszego kościoła nauczają, że postrzeganie małżeństwa jako zwykłej umowy, którą można zawrzeć dla przyjemności i rozwiązać przy pierwszych trudnościach, jest złem zasługującym na potępienie, zwłaszcza gdy cierpią na tym dzieci. A rozwody mają na nie wpływ. Ponad połowa rozwodów w zeszłym roku dotyczyła małżeństw z małymi dziećmi. Wiele dzieci miałoby błogosławieństwa bycia wychowywania przez oboje rodziców, gdyby tylko ich rodzice podążali za natchnioną nauką zawartą w proklamacji o rodzinie. Mąż i żona mają świętą odpowiedzialność, aby kochać i dbać o siebie nawzajem oraz o swoje dzieci. Rodzice mają święty obowiązek wychowywania swoich dzieci w miłości i w prawości, zaspokajania ich potrzeb fizycznych i duchowych, nauczania ich miłości i służby wzajemnej. Rodzice, którzy decydują się na rozwód, w nieunikniony sposób nauczają swe dzieci złej lekcji. Najskuteczniejszą nauką dla dzieci jest uczenie się z przykładów rodziców. Z pewnością istnieją przypadki, w których rozwód jest konieczny dla dobra dzieci, ale dzieje się to w wyjątkowych okolicznościach. W większości problemów małżeńskich walczący ze sobą rodzice powinni przywiązywać większą wagę do interesów dzieci. Mogą to uczynić z pomocą Pana. Dzieci potrzebują emocjonalnej i osobistej siły, która płynie z bycia wychowanym przez dwoje rodziców, którzy są zjednoczeni w małżeństwie i w swych celach. Jako że zostałem wychowany przez owdowiałą matkę, z własnego doświadczenia wiem, że nie zawsze jest to możliwe do wykonania, ale jest to ideał, do którego należy dążyć i jest to możliwe. Dzieci jako pierwsze padają ofiarą obowiązującego prawa, które zezwala na orzekanie tak zwanych rozwodów bez orzekania winy. Z punktu widzenia dzieci rozwód jest zbyt łatwo uzyskać. Podsumowując dziesięciolecia badań społecznych, pewien ostrożny uczony doszedł do wniosku, że struktura rodzinna, która statystycznie stwarza najlepsze warunki dla dzieci, składa się z obojga biologicznych rodziców, którzy trwają w związku małodzieżeńskim. Felietonista gazety New York Times zauważył zastanawiający fakt, że nawet kiedy tradycyjne małżeństwo zanika w Stanach Zjednoczonych, gromadzą się znaczne ilości dowodów przemawiających za dużym znaczeniem tejże instytucji dla dobra dzieci. Taki stan rzeczy powinien nadać ważny kierunek obecnym i przyszłym rodzicom, którzy podejmują decyzje w kwestii małżeństwa i rozwodu. Potrzeba także, aby politycy, pracodawcy i urzędnicy zwracali więcej uwagi na to, co jest lepsze dla dobra dzieci w przeciwieństwie do egoistycznych interesów wyborców oraz głośnych adwokatów reprezentujących interesy dorosłych. Dzieci padają także ofiarą małżeństw, które nie dochodzą do skutku. Niewiele ze wskaźników dobrobytu naszego wschodzącego pokolenia jest bardziej alarmujących niż niedawny raport, który głosi, że 41% wszystkich dzieci w Stanach Zjednoczonych jest urodzonych przez niezamężne matki. Niezamężne matki stawiają czoła olbrzymim wyzwaniom, a dowody wyraźnie wskazują na to, że ich dzieci znajdują się w mniej korzystnej sytuacji w porównaniu z dziećmi wychowywanymi przez rodziców pozostających w związku małżeńskim. Większość dzieci urodzonych z niezamężnych matek, 58%, urodziła się parom, które mieszkały pod wspólnym dachem. Cokolwiek można powiedzieć o tym, że pary te rezygnują z małżeństwa, badania wykazują, że ich dzieci cierpią z powodu znacznych niekorzyści względnych. Stosunkowa stabilność małżeństwa ma dla dzieci znaczenie. Powinniśmy zakładać, że te same niekorzyści charakteryzują dzieci wychowywane przez pary tej samej płci. Literatura o tematyce społecznej jest kontrowersyjna i politycznie obciążona długoterminowym skutkiem, jaki wywiera na dzieci. Głównie dlatego, jak zauważył felietonista New York Times, że małżeństwa osób tej samej płci są eksperymentem społecznym i jak w przypadku większości eksperymentów zrozumienie ich konsekwencji zajmie pewien okres czasu. Mówiłem o dzieciach na całym świecie. Niektórzy mogą odrzucić te przykłady, ale nikt nie powinien oprzeć się błaganiu, abyśmy wspólnie zjednoczyli się w trosce o dobro i przyszłość naszych dzieci, wschodzącego pokolenia. Mówimy o dzieciach Boga i Jego ogromną pomoc możemy uczynić więcej, aby im pomóc. Zanosząc to błaganie, nie zwracam się jedynie do świętych w dniach ostatnich, ale także dla wszystkich religijnych osób z różnych wyzwań oraz do tych, których system wartości powoduje, że przekładają problemy innych nadwłasne, szczególnie jeśli chodzi o dobro dzieci. Osoby religijne są również świadome nauki Zbawiciela z Nowego Testamentu, która głosi, że czyste małe dzieci są dla nas przykładem pokory i bycia chętnymi do nauki. Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Kto się więc uniży jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. W Księdze Mormona czytamy o tym, jak zmartwychwstały Pan nauczał nefitów, że muszą odpokutować, zostać ochrzczeni i stać się ufni jak dzieci, albo nie odziedziczą Królestwa Bożego. Modlę się, żebyśmy ukorzyli się jak małe dzieci oraz abyśmy wyciągali ręce w obronie naszych małych dzieci, gdyż to one są naszą przyszłością, przyszłością naszego Kościoła i naszych krajów. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Nasz ukochany Ojcze w niebie, na zakończenie tej sesji chcemy wyrazić naszą wdzięczność i miłość Zostaliśmy zainspirowani przesłaniami, które słyszeliśmy i które trafiły do naszych serc. Słyszeliśmy Twe słowa. Teraz znamy Twoją wolę. Chcemy naśladować Ciebie i Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Kochamy Cię i chcemy działać z własnej woli, ponieważ wiemy, że możemy pomóc innym. Chcemy naśladować Twojego ukochanego proroka, prezydenta Monsona. Chcemy działać delikatnie. Chcemy działać tak, aby pomóc innym. Prosimy o specjalne błogosławieństwo dla dzieci na tym świecie. Chcemy rozumieć naszą rolę jako rodziców i dziadków i aby być szczęśliwi w tym świecie. Prosimy o specjalne błogosławieństwo dla tych, którzy utracili nadzieję, którzy zgrzeszyli lub stoją w obliczu przeciwieństw i wyzwań. Pomóż nam zrozumieć naszą rolę w procesie pomocy dla tych, którzy utracili nadzieję. Dziękujemy, Ojcze, za wiele błogosławieństw, które otrzymaliśmy od Ciebie. Kochamy Cię i mamy wielką nadzieję i pragnienie do czynienia Twojej woli. I mówimy to w imię Twojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
Była to 182. jesienna konferencja generalna Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Przemawiali do nas mówcy wybrani spośród władz naczelnych i urzędników generalnych Kościoła. Oprawę muzyczną zapewnił chór młodych mężczyzn i młodych kobiet z palików w Benyon i Taylorsville z obszarów Utah. Przekaz ten był obsługiwany społecznie przez stację Bonneville Distribution. Jakiekolwiek odtwarzanie, nagrywanie, powielanie lub inne wykorzystywanie tego programu bez pisemnej zgody jest zabronione.